zatoczyły krąg po niebie i spojrzały w dół na krąg wargów, który z tej wysokości wydawał się ledwie małym punkcikiem. Orły jednak mają wzrok bystry i mogą dostrzec najdrobniejsze nawet rzeczy z wielkiej dali. Oczy wodza orłów z gór mglistych umiały patrzeć bez zmrużenia powiek w samo słońce i zauważyć spod chmur królika biegnącego po ziemi w blasku księżyca. Chociaż więc orzeł nie widział ukrytych wśród gałęzi krasnoludów, dostrzegł zamieszanie wśród wilków oraz błyski płomieni. Doszło też do jego uszu stłumione przez odległość wycie i ujadanie. Zobaczył również lśnienie księżyca na dzidach i hełmach goblinów, które wychynąwszy ze swojej bramy, wyciągniętą kolumną, spełzały w dolinę krętymi ścieżkami przez las. Orły na ogół nie mają dobrego charakteru. Wiele pośród nich jest okrutników i tchórzów. Lecz stary orli ród z północnych gór należał do najszlachetniejszej odmiany ptasiej, dumnej, silnej i wspaniałomyślnego serca. Nie lubiły goblinów, ani się ich nie bały, jeżeli w ogóle zwracały na nie uwagę, a to się zdarzało nieczęsto, bo nie jadały tego rodzaju strawy. Spadały z góry i zapędzały wrzeszczących ze strachu łotrów z powrotem do podziemi, przeszkadzając tym sposobem w spełnieniu zamierzonych niegodziwości. Gobliny nienawidziły orłów i lękały się ich, lecz nie mogły dotrzeć do orlich gniazd na niedostępnych szczytach ani wygnać dumnych ptaków z gór. Tej nocy wodza orłów bardzo zaciekawiło to, co się zdarzyło na ziemi. Zwołał swoich poddanych i cała chmara zleciała ze szczytów, zataczając zwolna kręgi dokoła, coraz niżej i niżej, aż nad stado wilków oczekujących na wyznaczonej polanie przybycia goblinów. W samą porę, na ziemi bowiem działy się okropne rzeczy. Wilki ogarnięte płomieniami biegnąc przez las w wielu miejscach wznieciły pożary. Lato było w pełni, a po tej stronie gór deszcz nie padał od dość dawna. Pożółkłe paprocie, chrust i nagromadzone suche igły sosnowe tu i ówdzie stanęły w ogniu. Wszędzie wokół polany szerzyła się pożoga. Mimo to straże wilcze nie odstępowały upatrzonych drzew. Rozjuszone i złe wyły i skakały u stóp pni, przeklinając w swojej szkaradnej mowie krasnoludy, wywieszając jęzory i błyskając ślepiami, czerwonymi i groźnymi jak płomienie. Nagle z wrzaskiem nadbiegły zastępy goblinów. Myślały, że toczy się tu bitwa z osadnikami leśnymi, wkrótce jednak zrozumiały, co się naprawdę stało. Niektóre posiadały na ziemi, zanosząc się śmiechem, inne wymachiwały dzidami i waliły ze szczękiem drzewcami o tarcze. Gobliny nie lękają się ognia. Zaraz też ułożyły sobie plan działania, który wydawał im się bardzo zabawny. Część zajęła się spędzaniem wargów w zwarte stado, część gromadzeniem stosów paproci i gałęzi wokół pni drzew. Inne tymczasem krzątały się, zadeptywały, dusiły płomienie, nie gasiły jednak pożarów w pobliżu drzew, na których siedziały krasnoludy. Przeciwnie, w tych miejscach podsycały ogień suchymi liśćmi, chrustem i paprociami. Po chwili pierścień dymu i płomieni otaczał krasnoludy. Gobliny wszakże czuwały, by pożar nie rozszerzał się poza wyznaczone granice. Skupiał się więc coraz bardziej wokół wybranych drzew, aż sięgnął stosów paliwa spiętrzonych przy samych pniach. Dym gryzł hobbita w oczy. Bilbo już czuł żar bijący od ognia poprzez kłęby dymu. Widział gobliny tańczące dokoła, jak ludzie zwykli tańczyć korowodem wokół sobótkowych ognisk. A za tym pierścieniem pląsających wojowników, zbrojnych w siekiery i dzidy, stały w należytej odległości wilki, patrząc i czekając. Bilbo słyszał, jak gobliny zaczęły straszliwą pieśń. 15 ptaszkom na 5 drzewach ognisty podmuch piórka rozwiewa, ale że ptaszki nie mają skrzydeł, jaki pożytek z małych straszydeł? Czy lepiej upiec żywcem w pożarze, czy też udusić w ogromnym garze? Przerywając śpiew, skrzeczały szyderczo. Lećcie stąd, ptaszki! Pofruncie, jeśli umiecie! Zleźcie na dół, bo inaczej upieczecie się w swoich gniazdach. Śpiewajcie, ptaszyny, czemuż to nie śpiewacie? Zmykać stąd urwi poucie, krzyknął w odpowiedzi Gandalf. Nie pora teraz u ptaków na zakładanie gniazd, a łobuzów, co się bawią ogniem, zwykle spotyka surowa kara. Mówił tak, by gobliny nastraszyć i pokazać im, że się ich nie boi, chociaż naprawdę, mimo że był czarodziejem, bał się oczywiście. Gobliny nie zważały na jego słowa i śpiewały dalej. Płonie chrust i płoną liście, oświetlimy noc rzęsiście. Płonie paproć i jedlina na uciechę dla goblina. Ja, hej! Upieczemy, uważymy, udusimy, usmażymy. Piórka już skwierczą, oczka już szkliste, będą ptaszki napieczyste. Tłuszczyk się topi, chrupią kości, goblin tańczy już z radości. Krasnoludów banda ginie, goblin hula po dolinie. Ja hej, ja harry hej, ja hoj. Gdy wrzasnęły ja hoj, płomienie objęły sosnę Gandalfa. W okamgnieniu pożar rozszerzył się na sąsiednie drzewa. Zajęła się najpierw kora, potem zatrzeszczały w ogniu najniższe gałęzie. Wtedy Gandalf wspiął się wyżej, aż na wierzchołek. Różdżka rozbłysła wspaniale, niby błyskawica, gdy gotował się do skoku prosto na ostrza dzid goblinów. Byłby to koniec czarodzieja, chociaż z pewnością zginęłoby także wielu przeciwników, gdyby runął na nich z góry jak piorun. Ale Gandalf nie skoczył. W tym bowiem momencie wódz orłów spłynął z wysokości, chwycił go w szpony i uniósł w powietrze. Ryk gniewu i zdumienia wyrwał się z piersi goblinów. Krzyknął głośno wódz orłów, któremu Gandalf już zdążył coś powiedzieć. Wielkie ptaki z jego świty zawróciły i zniżyły się niby ogromne czarne cienie. Wilki zajazgotały, zgrzytając zębami. Gobliny wrzasnęły, tupiąc wściekłości i zaczęły ciskać w powietrze ciężkie dzidy, lecz na próżno. Orły przeleciały nad nimi, podmuch trzepoczących w ciemności skrzydeł walił gobliny na ziemię lub rozpraszał na wszystkie strony. Szpony orały po twarzach potworów. Tymczasem inne ptaki unosiły z drzew krasnoludy, które powdrapywały się już jak mogły najwyżej. Niewiele brakowało, aby biedny mały Bilbo znów został zapomniany. Ledwie zdążył się chwycić nogi Doriego, którego orzeł porwał jako ostatniego z całej kompanii. Wzbili się tak ponad zgiełk i pożar, a Bilbo dyndał w powietrzu i ręce bolały go tak, jakby lada chwila miały się urwać. Teraz gobliny i wilki rozbiegły się daleko i szeroko po lasach. Kilka orłów krążyło jeszcze w powietrzu, oblatując pole bitwy. Płomienie wystrzeliły wyżej niż czuby drzew, które stanęły całe w ogniu. Iskry i dymy buchnęły nagle w koło. Bilbo umknął doprawdy w samą porę. Wkrótce blask pożaru zbladł w oddali i ledwie migotał czerwienią na czarnej powierzchni ziemi. Byli już wysoko pod niebem, wznosząc się coraz wyżej wielkimi, zamaszystymi kręgami. Bilbo do śmierci nie mógł zapomnieć tego lotu, gdy szybował w przestworzach uwieszony u nogi Doriego. Jęczał: moje ręce, a Dori stękał: moje nogi, moje biedne nogi. Nawet w najlepszych warunkach Bilbo dostawał na wysokościach zawrotu głowy. Robiło mu się słabo, gdy wyglądał poprzez krawędź bodaj niewielkiego urwiska. Nie cierpiał włażenia na drabinę, a cóż dopiero na drzewo, bo też nigdy przedtem nie był zmuszony uciekać przed wilkami. Możecie więc sobie wyobrazić, jak mu się kręciło w głowie, gdy teraz zerknął w dół i pomiędzy własnymi rozhuśtanymi stopami zobaczył rozległą, czarną przestrzeń, gdzie niegdzie rozświetloną blaskiem księżyca, srebrzącym skaliste zbocze lub strumień płynący przez równinę. Blade szczyty górskie zbliżały się coraz bardziej w miesięcznej poświacie. Skaliste igły wychylały się spośród czarnych cieni. Było wprawdzie lato, lecz powietrze wydawało się mroźne. Bilbo zamknął oczy, pytając w duchu sam siebie, czy wytrzyma dłużej. Pomyślał, co by się stało, gdyby nie wytrzymał, i natychmiast ogarnęły go mdłości. Lot skończył się w momencie, gdy doszedł do kresu sił i ręce już mu odmówiły posłuszeństwa. Z lekkim okrzykiem rozluźnił chwyt, puścił łydkę Doriego i spadł na twardą podściółkę orlego gniazda. Leżał, nie mogąc zdobyć głosu, w rozterce między radosnym zdumieniem, że ocalał od ognia, a strachem, że lada chwila stoczy się z tego skąpego miejsca w ciemne czeluści ziejące dokoła. Czuł się bardzo nieswojo po okropnych przygodach ostatnich 3 dni, w ciągu których nic prawie nie jadł. Niespodzianie dla samego siebie powiedział głośno: teraz rozumiem, jak się czuje skwarka, kiedy ją nagle nadzieją na widelec i z patelni odłożą z powrotem na półkę spiżarni. Wcale tego nie rozumiesz, usłyszał głos Doriego, bo skwarka wie, że prędzej czy później wróci na patelnię, a nas, mam nadzieję, nic podobnego nie spotka. A zresztą co innego widelec, a co innego orzeł. O tak, co orzeł, to nie wisielec. Chciałem powiedzieć nie widelec, rzekł Bilbo, podnosząc głowę i spoglądając niespokojnie na orła, który przysiadł opodal. Hobbit usiłował sobie przypomnieć, czy nie naplótł jakichś głupstw i zastanawiał się, czy nie obraził czymś orła. Nie należy bowiem narażać się orłom, gdy ma się wzrost hobbita i siedzi się nocą w orlim gnieździe. Orzeł właśnie ostrzył dziób na kamieniu, przygładzał pióra i nie zwracał na Bilba uwagi. Wkrótce nadleciał drugi orzeł. Wódz przysyła mnie z rozkazem, byś przeniósł swoich jeńców na wielką półkę, krzyknął i znikł. Pierwszy orzeł chwycił w szpony Doriego i wzbił się z nim w ciemność nocy, zostawiając hobbita samiusieńkiego. Bilbo zbierał siły, by zastanowić się, dlaczego poseł wodza orłów nazwał ich jeńcami i pomyśleć, że kto wie, może zostanie rozszarpany na orlą kolację zamiast królika, gdy nadeszła jego kolej. Orzeł wrócił, złapał szponami za kołnierz od kurtki hobbita i poleciał. Tym razem podróż była niedaleka. Po krótkiej chwili Bilbo, drżący ze strachu, leżał już na szerokiej półce skalnej wykutej w zboczu góry. Nie było stąd zejścia w dół, chyba na skrzydłach. Nie było drogi, chyba skokiem nad przepaścią. Tu hobbit ujrzał resztę kompanii, krasnoludów siedzących rzędem i opartych plecami o ścianę górską. Wódz orłów rozmawiał z Gandalfem. Wyglądało na to, że Bilbo w końcu nie zostanie pożarty. Czarodziej, jak się zdawało, znał się trochę z wodzem orłów, a nawet był z nim w dość przyjaznych stosunkach. Rzeczywiście Gandalf, często włócząc się po górach, oddał kiedyś przysługę orłom i wyleczył ich władcę z rany zadanej strzałą z łuku. A więc, moi drodzy, wyrażenie jeńcy miało znaczyć ocaleni jeńcy goblinów, a wcale nie więźniowie orłów. Przysłuchując się słowom Gandalfa, Bilbo zrozumiał, że teraz naprawdę i ostatecznie wydostaną się z tych przerażających gór. Czarodziej omawiał bowiem z wodzem orłów plan, według którego ptaki miały przenieść krasnoludów, jego samego oraz Bilba, daleko stąd, aż na właściwy szlak przecinający w dole równiny. Wódz orłów nie zgadzał się na transport w jakieś miejsce bliskie siedzib ludzkich. Strzelaliby do nas ze swoich ogromnych łuków struganych z tisowego drzewa, rzekł, bo myśleliby, że polujemy na ich owce. No, nie myliliby się zresztą w zwykłym przypadku. Tak, cieszymy się, że pozbawiliśmy gobliny łupu. Cieszymy się, że możemy ci spłacić dług wdzięczności, lecz nie chcemy dla krasnoludów ryzykować własnego życia na południowych równinach. Dobrze, odparł Gandalf. Zanieście nas tak daleko, jak chcecie. Już i tak jesteśmy wam bardzo wdzięczni, ale tymczasem umieramy z głodu. Ja już prawie umarłem, pisnął Bilbo tak słabym głosikiem, że nikt go nie usłyszał. Na to może znajdzie się rada, powiedział wódz orłów. W chwilę później mógłbyś dostrzec na półce skalnej jasne ognisko, a wokół niego sylwetki krasnoludów węszących smakowity zapach pieczeni. Orły przyniosły suche gałęzie do rozniecenia ognia, a także parę królików, zajęcy i jagnie. Krasnoludy zakrzątnęły się żywo. Bilbo zbyt osłabiony, by pomagać w tej pracy, a poza tym niezbyt zgrabny do oprawiania królików i dzielenia mięsa, odbierał je od rzeźnika już przygotowane i podawał kucharzom. Gandalf także położył się i odpoczywał, spełniwszy swoją rolę przy rozniecaniu ognia, bo Oin i Gloin zgubili krzesiwa i chubki. Krasnoludy po dziś dzień nie używają zapałek. Tak skończyła się przygoda w górach mglistych. Wkrótce brzuszek Bilba napełnił się i zaokrąglił znów przyjemnie i hobbit mógł usiąść zadowolony, chociaż prawdę mówiąc, wolałby kilka kromek chleba z masłem niż to mięso przypieczone na patykach. Spał jednak skulony na twardej skale stokroć głębszym snem niż kiedykolwiek w puchowym łóżku w swojej własnej rodzinnej norce. Ale przez całą noc śnił mu się dom i we śnie wędrował po jego pokojach, szukając czegoś, czego nie mógł znaleźć i nie mogąc sobie przypomnieć, czego właściwie szuka.